Zapowiadamy. Zapraszamy.
To taniec z szablami Arama Chaczaturiana grał Robi Lakatos, który z zespołem występował w Poznaniu, a z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej wystąpi w najbliższą niedzielę. Cofnijmy się do roku 2004, kiedy to opowiadał przede wszystkim o swoich korzeniach. Pan pochodzi z legendarnej rodziny muzyków cygańskich. Czy atmosfera domu wpłynęła na to, że został pan skrzypkiem? Miał na to niemały wpływ nie tylko mój ojciec, ale również cała rodzina tworząca wielkie dynastie. Przez 7 generacji uprawiałem ten zawód. Było więc zaledwie kilka kroków do tego, że automatycznie rozpocząłem grę na skrzypcach. A ta dynastia nazywa się?
Lakatos.
Lakatos, jak państwo słyszeli. Czy wielu członków pańskiej rodziny było muzykami? Tak, praktycznie wszyscy. Mój dziadek, ojciec, pradziadek, wszyscy grali na skrzypcach. Czy przypomina pan sobie pierwszy kontakt z tym instrumentem, kiedy stwierdził pan, że skrzypce będą na całe życie? To było bardzo dawno temu. Rozpocząłem wcześniej, grając na skrzypcach od 3 roku życia. Miałem taki mały instrument i zacząłem poznawać trochę już nuty. To było bardzo naturalne, bo cały czas w moim domu po prostu słyszałem muzykę. Przypominam sobie mojego ojca, którego ciągle oglądałem w telewizji, wielu muzyków, których bardzo dobrze znałem, bo urodziłem się w tym świecie. Tak jak wspominałem, po raz pierwszy miałem skrzypce w ręku jako 3-latek, ale gdy w wieku 6 lat rozpocząłem regularną naukę gry, tak poważnie w szkole, to już było znacznie trudniejsze. Każde dziecko, gdy zaczyna grać na skrzypcach, wszystko je boli. Ręce, plecy. Aby przyjąć właściwą pozycję do gry na skrzypcach, musiał upłynąć pewien czas, 2-3 miesiące, aby przyjąć ową właściwą pozycję i wtedy wszystko stało się przyjemnością. A więc korygowanie tego było trudne, ale potem pozwoliło na wykonywanie utworów z dużą przyjemnością. No to jest frajda, kiedy gra się już jakiś utwór we właściwej pozycji z odpowiednim opalcowaniem. Kamiński ojciec prowadził orkiestrę. Tak, mój ojciec był skrzypkiem, miał 11-osobową orkiestrę. Ja rozpoczynałem także w tym zespole jako 9-latek. Muszę powiedzieć, że od 9 roku życia również grałem podczas wszystkich wieczorów. To oczywiście była muzyka cygańska, bo przecież to właśnie jej wielka tradycja zrodziła się na Węgrzech pomiędzy Budapesztem a Wiedniem jako muzyka cygańska, Café Raus, ponieważ we wszystkich znanych i cenionych kawarniach rozbrzmiewała muzyka cygańska utrzymana w takim właśnie charakterze, a jej programy były rozbudowane. Ponieważ graliśmy różnego rodzaju muzykę wiedeńską, także oczywiście operetki, również wiele klasycznych utworów. Tak więc w tym okresie miałem po prostu wiele możliwości nauczenia się utworów. Na przykład wielu z nich nie wykonywałem w swoim życiu, ale je dobrze znam.
Si j'entends quelque part cette musique, alors je sais jouer parce que quand j'étais petit, j'ai entendu.
Czy te orkiestry w Wiedniu jeszcze istnieją? Niestety już nie. Rzeczywiście nie ma ich wiele. Gdy nastąpiły przemiany na Węgrzech, wiele się zmieniło. Wierzę jednak, że kiedyś powrócą, aby zająć swoje miejsce, bo to przecież bardzo stara tradycja. Pańska młodość. W wieku 16 lat został pan laureatem konkursu w Budapeszcie. Czy potem inne nastąpiły w pana życiu? Wtedy, o ile pamiętam, miałem lat 17. Obok wielu młodych muzyków cygańskich zająłem 3. miejsce. A potem w konserwatorium w Budapeszcie w innej rywalizacji byłem 1. Ale faktem jest również, że nie ukończyłem akademii, ponieważ w wieku 19 lat opuściłem Węgry, bowiem powstała po raz pierwszy możliwość stworzenia własnej orkiestry podczas kontraktu w Belgii. Dlatego jako 19-latek wyjechałem z Budapesztu do Brukseli.
Avec un contrat, j'ai eu un contrat pour la Belgique. Et donc l'âge de 19 ans, j'ai quitté l'Anglais, donc j'étais allé à Belgique.
A kto był pana profesorem w konserwatorium? Najpierw Bodar Bela, potem był bardzo wymagający, poważny i u niego utorowałem sobie swoje podstawy, bazę gry na skrzypcach. To było wspaniałe doświadczenie. A potem w konserwatorium byłem uczniem Artura Baniaka, który był także wielkim profesorem. A dlaczego wybrał pan Brukselę? I dlaczego atelier? To przecież restauracja, która się stała pana muzycznym domem na dobre 10 lat. Przez pierwsze 2-3 miesiące to nie był atelier, gdyż nasz kontrakt się zakończył dużym sukcesem. Otrzymałem po prostu inny. Tak było. Potem w roku 1986 z moim przyjacielem, Rosjaninem, otworzyliśmy mały klub, restaurację w stylu rosyjskim, która właśnie nazywała się Les Ateliers Grandville w Brukseli. Tam grałem przez 12 lat. To było interesujące, ponieważ naszą specjalnością była muzyka. Ludzie, którzy tam przychodzili, trafiali do nas nie po to, aby skosztować dobrej kuchni, ale przede wszystkim dla posłuchania muzyki. Każdego wieczoru prezentowaliśmy koncerty. I właśnie w tym okresie ukształtowałem w zasadzie mój nowy styl gry. Trafiali tam bardzo znani ludzie, także sławni skrzypkowie. Gdy w Brukseli odbywały się ważne koncerty wielu wykonawców, potem przychodziło po prostu do nas. Byli to Yehudi Menuhin, Stefan Grappelli, Vadim Riepin, Maxim Wengerow, Zubin Mejta i wielu, wielu innych artystów.
Vadim Riepin, Maxim Wengerow, Zubin Mejta, je ne sais pas tous les grands messieurs.
I kosztowali kuchni rosyjskiej? Tak, to była kuchnia rosyjska. A pan już trochę skosztował kuchni polskiej? W tej restauracji menu było międzynarodowe, więc były nie tylko potrawy kuchni rosyjskiej, lecz także polskiej, armeńskiej, bałkańskiej. Były to więc potrawy ze wschodu, także polskie, ale przyznam, że zapomniałem ich nazw.
Il y avait quelque chose de très bon en Pologne, mais malheureusement, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Mówiliśmy o skrzypkach. Jacy skrzypkowie byli pana najważniejszymi partnerami, jakich pan tylko słuchał z największym uznaniem, a z którymi pan również grał? Bardzo ceniłem Dawida Oistracha. On był dla mnie najwspanialszy. Potem Jascha Heifetz, którego wykonawstwo bardzo lubiłem. Teraz gram z Vadimem Riepinem. Mamy wiele koncertów. Mam nadzieję, że nagramy niejedną płytę. To moim zdaniem jeden z największych muzyków naszych czasów, ale także grałem z Maksymem Wengerowem. Podobnie współpracuję z Nigelem Kennedym, chociaż sposób jego gry jest całkowicie odmienny. Bardzo go lubię, ponieważ sięga po różne gatunki muzyczne, a gry gra Django Reinharda albo bebop jazz, albo muzykę irlandzką, jest również świetny w muzyce rockowej. Posiada bardzo rozległy repertuar, dlatego świetnie się z nim po prostu gra.
Donc vraiment, lui, il a un répertoire absolument très large. Donc avec lui, c'est tellement facile jouer pour moi.
A dlaczego? Ponieważ bardzo dobrze się rozumiemy. Gra wszystko. Nawet improwizuje w muzyce cygańskiej. A jak można określić muzykę, którą pan prezentuje? To wcale niełatwa sprawa. Jednoznaczne określenie tego, co zawarte jest w pani pytaniu. Jeśli chodzi o to, czym się interesowałem przed 15 laty, to wtedy, jeśli chodzi o wykonywanie muzyki cygańskiej, nic się specjalnego nie działo. Co trzeba wyeksponować więc w tej muzyce? Ponieważ i muzyka klasyczna, i pop wymaga nowości w podejściu do każdej z nich, o czym świadczą pojawiające się z każdego dnia na dzień płyty. Wydawało się, że muzyka cygańska ciągle powstawała na tym samym poziomie, a więc to mnie zmobilizowało do działania i zmiany instrumentów. Ponieważ w tradycyjnej orkiestrze cygańsko-węgierskiej są altówki, klarnety, wiolonczele, ale nie występują w tych zespołach gitara i fortepian. Tak więc zmieniłem to i jest fortepian, i jest gitara. Lecz to, co jest bardzo trudne, to dostosowanie fortepianu i cymbałów. Normalnie te dwa instrumenty trudno współgrają i po prostu stoją ze sobą. My jednak zaaranżowaliśmy nasz występ specjalnie tak, aby pokazać unikalne brzmienie i wielką tradycję, jaka była kultywowana wśród cyganów, tak w muzyce, jak i w życiu. To, co uczyniłem, to zmieniłem całą tradycję, wywróciłem ją. Z tego zrodził się nasz styl, na który składają się elementy muzyki jazzowej, klasycznej i cygańskiej. Ale tylko cygańska muzyka węgierska jest absolutnie międzynarodowa, ale także bałkańska, turecka, rosyjska i każda inna. Z tego zrodził się nasz styl charakterystyczny dla naszego zespołu. Ludzie to bardzo lubią, ponieważ ciągle coś się dzieje. Ciągle z prezentowanej muzyki wypływają nowe pomysły, aby koncert nie był nudny. I wtedy można powiedzieć, że jest to ortodoksyjny styl cygański. I ta, że jest muzyka Williama i Morricone. Tak, ale ten styl umieszczam obok klasyki, ponieważ jednak to jest wielka klasyka. A gdy gra się utwory w różny sposób opracowane, więc na przykład utwór Morricone, Deborah Tame, został napisany na orkiestrę. Nie jest to w żadnym razie kompozycja napisana na skrzypce solo. Ja grałem solo jak wiele podobnych utworów. skrzypce Guarneriego. Czy ich piękny dźwięk pomaga? Tak, oczywiście. Bardzo je lubię. Są takie małe. Odziedziczyłem je po moim dziadku. Z nimi wiąże się pewna historia. W naszej rodzinie było kiedyś wiele pięknych i cennych instrumentów, ponieważ posiadaliśmy piękne dziedzictwo od setek lat, od wieków. To wszystko miał mój dziadek. Gdy w czasie wojny wkroczyli Rosjanie, zabrali nam wszystkie cenne instrumenty. Najpierw zaglądali do ich wnętrza i szukali jakichkolwiek informacji zapisanych po włosku, aby je później zarekwirować. Co się więc stało? Te skrzypce udało nam się ocalić, bo mój dziadek, bardzo dobrze orientujący się w całej sytuacji, posiadając kolekcję instrumentów, kiedy doświadczył takiej brutalnej kradzieży ze strony Rosjan, poszedł do znajomego lutnika węgierskiego, który się nazywał Meszami, i poprosił o zmianę etykiety wewnątrz instrumentu. Tak więc usunęli oryginalne etykiety Guarneriego, zamiast tego umieścili węgierskie. I po prostu dlatego te skrzypce pozostały w rodzinie.